Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.
Ewa Biedroń, witam Państwa, witam Pana Profesora.
Witam Państwa serdecznie, dzień dobry.
Dzisiaj w programie o powodzi zacznijmy od prognozy pogody i od superkomputerów, które pomagają człowiekowi stwierdzić, jaka będzie pogoda, jakie będą opady.
Znaczy, wydawałoby się, że jesteśmy na takim poziomie rozwoju nauki i techniki, że już żadne kataklizmy się nie będą zdarzały. I wydaje mi się, że tak jak w 97 roku ta powódź nas bardzo mocno uderzyła po wielu dziesiątkach lat, tak wtedy wydawało się, że rzeczywiście technika załatwia wszystko. Nauka i technika załatwia wszystko. No, jak widać, mówiąc kolokwialnie, nie załatwia wszystkiego. Powstaje pytanie, co dalej z tym wszystkim robić. Oczywiście pierwsze, co się jakby narzuca samo, to jest budowanie zapór, tak? Budowanie zapór, budowanie zbiorników retencyjnych, ale też słyszeliśmy takie informacje z mediów, że zbiorniki nie były puste, że jednak był kłopot. Otóż ja muszę powiedzieć tak, że kiedy rozmawiamy o informatyce, kiedy ten komputerowy człowiek chodzi między nami, no to oczywiście pytanie, a co na to komputery? Co na to komputery? Otóż tutaj są jakby dwa elementy. Pierwszy to jest oczywiście prognozowanie pogody. To prognozowanie pogody może być lepsze albo gorsze. To oczywiście zależy od dwóch rzeczy, od trzech w zasadzie. Po pierwsze, dobry algorytm, tak? Komputer jest głupi z natury, on potrafi tylko obliczyć to, czego go nauczymy. Więc oczywiście są różne modele matematyczne prognozowania pogody. Oczywiście te modele są mniej lub bardziej dokładne, ale załóżmy, że to jakoś ten problem jest rozwiązany. Drugim problemem jest sieć sensorów, czyli tych czujników, które zbierają dane o pogodzie na całym globie ziemskim. I na podstawie temperatury, ciśnienia, wilgotności w różnych miejscach i na różnych wysokościach, bo wiemy, że są przecież te balony atmosferyczne, które gdzieś wyżej badają zawartość atmosfery. W oparciu o te algorytmy i o te zebrane dane pogodowe i o pewną pamięć, historię pogodową z tygodni, miesięcy, a nawet i dziesiątków lat, znamy pewne zachowania atmosferyczne, możemy je prognozować, przewidywać. Do tego oczywiście są potrzebne superkomputery. Jeden superkomputer w Cyfronecie w ciągu dnia ma takie pół godziny, kiedy liczy dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i prognozuje tą pogodę. Wiemy oczywiście, że te modele matematyczne prognozowania pogody są mniej lub bardziej doskonałe. Instytut Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego pracuje na takim modelu, który był opracowany, modelu matematycznym prognozowania pogody, opracowanym na potrzeby NASA, czyli Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Możemy w internecie na www.meteo.pl sobie tą pogodę zobaczyć. Tam są też kilka modeli. Jest model taki półtoradniowy, model czterodniowy. No i oczywiście widać, że dokładność przewidywania tej pogody jest różna. Oczywiście moc superkomputerów, ich wykorzystanie do tego celu jakby jest sprawą drugą. Realizowaliśmy w Cyfronecie taki program budowy zapasowego centrum obliczeniowego dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zapasowego w tym sensie, że gdyby ten superkomputer, który Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ma w Warszawie, który jakby w sposób najbardziej zasadniczy zajmuje się prognozowaniem pogody dla całej Polski, ulega awarii, bądź też nastąpiła taka sytuacja, jak była w ostatnich dwóch miesiącach, że jest fala powodziowa i trzeba bardzo dokładnie obliczać, jak ta fala będzie się przemieszczała. Tutaj pojawia się jeszcze trzeci element. Rozmawiając z pracownikami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, okazuje się, że my jako Polska ciągle jesteśmy na etapie budowy mapy cyfrowej 3D. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli przemieszcza się ta fala powodziowa, to my nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć, w której miejscowości mogą nastąpić przelania wałów. Że dopiero jakby obserwujemy sytuację i widzimy to. Mając taką mapę Polski trójwymiarową, niezwykle dokładną, to po prostu wszystko byłoby można lepiej przewidzieć. Więc widać, że te narzędzia informatyczne ciągle jeszcze są niewykorzystane, że tak jakby po stronie rozbudowy tych sensorów, tych czujników, tu jeszcze dużo można by zrobić. One zresztą będą i tak zapewne budowane dla celów ekologicznych, ponieważ jakby ochrona środowiska też wymaga podobnej sieci sensorów, czujników. Więc tutaj widać, że pewien efekt synergii mógłby nastąpić, ponieważ tu nie chodzi tylko o to, żeby te czujniki gdzieś umieścić w terenie, ale je połączyć w jakiś sposób, drogą radiową, internetem, telefonem, jakkolwiek, żeby te centralne komputery mogły te informacje pozyskiwać, żeby można było tą pogodę jakoś przewidzieć.
Te wszystkie dane spływają do centrów zarządzania kryzysowego. Pytanie właśnie, jak usprawnić ich działalność? Czy państwo stać na super nowoczesne komputery, aby wspomogły pracę centrów?
Znaczy, ja nie chciałbym tutaj jakoś recenzować prac rządu w zakresie informatyzacji państwa. Tutaj dotykamy trudnej sprawy informatyzacji państwa, czyli wprowadzania technik informatycznych do wszystkich obszarów działania rządu i samorządów, urzędów wszystkich. Tutaj niestety dużo jest do zrobienia, to ciągle jest spóźnione i muszę powiedzieć, że niestety w tej chwili są podejmowane próby, ażeby te poszczególne resortowe sieci informatyczne, przez słowo sieci rozumiem nie tylko sieć połączeń, ale i także komputery, oprogramowanie, bazy danych, żeby to próbować scalać, bo się okazuje, że poszczególne resorty w ogóle jakby w wymiarze informatycznym słabo się ze sobą komunikują. I dopiero na to nakłada się, a być może teraz jest właśnie okazja, żeby od tego zacząć, od Centrum Zarządzania Kryzysowego. Tu jest cały budowany w tej chwili system 112, czyli tego powiadamiania ratunkowego, łączenia centrów kryzysowych. No to jest dopiero na etapie powstawania. Tego nie ma, to dopiero powstaje. Jest kalendarz, to będzie dość szybko. Mam takie przekonanie osiągnięte, aczkolwiek wydaje się, że tutaj też o tych rozwiązaniach można by się zastanawiać, czy one są najlepsze. Natomiast problem polega na tym, ażebyśmy potrafili uzyskać efekt synergii, to znaczy, żeby w tych centrach zarządzania kryzysowego były dostępne informacje ze wszystkich innych obszarów. A to na dzisiaj nie jest takie oczywiste, ponieważ może się okazać, że pewne dane, które będą potrzebne, nie jesteśmy w stanie wszystkich okoliczności przewidzieć. Dlatego dobrze byłoby, żeby chronione pewnymi kluczami, passwordami, bazy danych, nawet najbardziej osobiste czy tajemne, mogły być w takich stanach klęski uruchamiane, bo jak się okazuje, życie potrafi tworzyć pewne sytuacje, do których do końca nie jesteśmy w stanie tutaj zrozumieć. I druga sprawa, o której jakby też chciałem mówić przy okazji tych zapasowych centrów dla pogody, to też dotyczy centrów obliczeniowych zarządzania kryzysowego, że zarówno klęski żywiołowe, takie jak powódź, zdarzają się co kilka lat. Jakieś sytuacje kryzysowe mogą się zdarzać rzadko, a zatem pomysł, ażeby centra superkomputerowe obliczeniowe, na przykład akademickie, jest takich w Polsce 5, mogły w czasach pokoju czy spokoju liczyć na potrzeby naukowców, na potrzeby ośrodków naukowych, uczelni, a w sytuacji kryzysowej, żeby mogły całą tą swoją moc uruchomić, bo jeżeli centra zarządzania kryzysowego czy Instytuty Gospodarki Wodnej, Meteorologii i Gospodarki Wodnej miałyby olbrzymie komputery, które by nie były w pełni wykorzystywane, to są ogromne straty materialne. Dlatego mądrym tutaj takim elementem byłoby wykorzystanie tego sprzętu właśnie w taki dwoisty sposób, żeby można było w sytuacjach kryzysowych osiągać ogromne tak zwane piki, czyli ogromne moce obliczeniowe w krótkim czasie, a potem, żeby można było je do innych celów przeznaczać.
Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Za tydzień mówić będziemy o liście TOP 500.
Bardzo dziękuję.
Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.